Dzień dobry Państwu. Z naręczem papierów, papierzy, z dokumentów, jak rozumiem, tajnych, przyszedł do nas wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mam te wszystkie maile, te 70 tysięcy maili, które po prostu ktoś zawinął.
No. Nie, to nieprawda. Ma pan przed sobą na pewno algorytm, jak wyliczyć, prawidłowo wytypować wynik meczu. Tu od razu powiedzmy, że Włodzimierz Czarzasty jest najlepszym w Polsce znawcą piłki nożnej, bo trafnie wytypował zarówno wynik meczu Polska-Słowacja, jak i Polska-Hiszpania.
Proszę państwa.
To ja się teraz chwytam za portfel i ile mam obstawić?
Proszę państwa, to polega na tym, że na piłce nożnej się nie znam. W związku z tym, jeżeli się człowiek na czymś nie zna, a mój tata kiedyś mówił zawsze, nie wiesz jak robić, zacznij robić. W związku z tym zacząłem obstawiać wyniki i nagle 2-1 dla Słowacji, bach. 1-1, bach. Teraz będzie 2-0 dla Polski.
No to zobaczymy, czy jest pan...
Zauważył pan, z jaką pewnością tak, to powiedziałem?
Zauważyłem i tak myślę sobie tak. Albo ma pan zdolności profetyczne, albo sam pan postawił u bookmachera zupełnie inny wynik, a nas po prostu wkręca. No albo nie wiem, albo po prostu...
Może pan dowie mówić Kazimierz Górski 2 po prostu.
To może po prostu 2 w skrócie.
Okej, okay. Okay, to będzie uczciwsze.
Panie marszałku, szykuje się pan na wcześniejsze wybory?
Nie szykuję się na wcześniejsze wybory, bo uważam, że wybory będą w terminie, ale ponieważ jestem politykiem, to w tym momencie należy powiedzieć, jeżeli będą wcześniejsze wybory, to oczywiście
to my jesteśmy gotowi.
Przygotowani, tak. Gotowi i oczywiście te wybory wygramy i będziemy współrządzili. W związku z tym, ale mówiąc
pan
bardzo...
mówi, że wybory będą w terminie. Aleksander tak, Kwaśniewski był tutaj parę dni temu i powiedział, że tak wielkiej kampanii jak Polski Ład z jeżdżeniem po kraju i billboardami nie robi się w powietrze, to musi się zakończyć jakąś puentą, a tą puentą, zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, muszą być wybory.
No, postawił mnie pan w nieczęsnej sytuacji, dlatego że, jak pan wie, pan Aleksander Kwaśniewski jest dla mnie autorytetem, ale myślę, że ta cała akcja PiSu, która jest robiona w tej chwili, raczej jest po to, żeby odbudować swoje notowania, żeby wzmocnić partię. Nie przypuszczam, że będą wybory, bo ten sam Aleksander Kwaśniewski kiedyś mnie wziął, posadził i powiedział tak. Dlaczego? Po co są wybory? Ja mówię, no po to, żeby je wygrać i rządzić. A Kaczyński rządzi i ma większość w Sejmie? No rządzi. No to nie będzie wyborów. Więc wie pan, prosta logika przemawia mnie do mnie.
Prosta logika, czyli pana zdaniem Kaczyński ma większość w rządzie, ale no, trudno się tutaj z panem nie zgodzić. Niemniej jednak Kaczyński może tę większość w wyniku różnych działań, swoich, cudzych, nieważne, stracić.
Tak, ale moim zdaniem pan Kaczyński ma większość do tego, żeby rządzić, natomiast nie ma większości, żeby wprowadzać wszystkie ustawy. Więc myślę, że będzie przedstawiał tam 80 ustaw, z czego 3 albo 4 padną i na tej bazie liczby 73 będzie jechał dalej, bo jak będzie kwestia obronienia wotum nieufności, to wszyscy rączki podniosą do góry, bo myślę, że panu Gowinowi i panu Ziobrze, wie pan, ja nie wierzę w to, że pan Ziobro odda resort, odda prokuraturę. Proszę pana, jakby Ziobro oddał wpływ na prokuratorów i na sędziów i te wszystkie haki, to byłby nikim. Więc uważam,
dlatego
że
Zbigniew Ziobro na razie jest grzecznie i jest w PiSie, ale na przykład jest problem, jak pan widzi, jak pan słyszy i czyta, z Jarosławem Gowinem.
No tak, ale pan Jarosław Gowin, szanując go bardzo, zawsze jest spóźniony. Wie pan, jak on by te 9 czy 11 głosów oddał opozycji rok temu, to ja bym inaczej o nim mówił. A tak to po prostu mówię w ten sposób. Rok temu nic z tego nie wyszło, w tej chwili nic z tego nie wyszło, a tych pozmienianych nowych marszałków Sejmu, tych premierów, wicepremierów z opozycji, którzy chodzili u mnie w gabinecie, też było kilku kandydatów. Kilku kandydatów na premierów i wicepremierów. Mówiłem im, panowie, naprawdę uwierzcie mi, coś mi mówi z punktu widzenia mojego 61 roku życia, nic z tego nie będzie. I tak się zdarzyło.
To niech pan jeszcze nam powie z punktu widzenia doświadczenia 61-letniego, bo rozumiem, że pan od kołyski obserwował politykę. Czy Donald Tusk Platformie pomoże, czy raczej zaszkodzi? Bo Aleksander Kwaśniewski, znów tego mędrca przywołam, przestrzega Tuska przed wchodzeniem na półgwistka.
I to jest bardzo rozsądne, dlatego że pan Aleksander Kwaśniewski ma swoje doświadczenia
tak,
z Europą Plus. Znaczy, ja mówię tak, jeżeli pan Donald Tusk przyjedzie, będzie wstawał o 5 i będzie kładł się o 2 w nocy i odda
jak wiadomo, to jest
swoje,
jego ulubiony sposób, tryb
i odda
życia.
Swoje całe życie to oczywiście pomoże. Pan, każdy, kto będzie chciał uczciwie pomóc, to pomoże. Natomiast myślę, że jest taki trójkąt bermudzki. On się nie najlepiej kojarzy, niestety. To znaczy pan Budka, pan Tusk potencjalnie i pan Trzaskowski. I ten trójkąt musi sobie jakoś ułożyć kontakty, bo jak sobie nie ułoży, to się skończy tak jak w niektórych wypadkach w trójkącie bermudzkim.
No dobrze, dobrze, ale to jest najsilniejsza partia opozycji.
Tak, to prawda.
I z sondaży, i z arytmetyki.
No, no sondaży, nie, sondaży to różnie w tej chwili. Hołownia.
No ale teraz akurat ostatnie dwa sondaże, które pokazują, że Hołowni zaczynają minimalnie spadać. No ale dobrze, zostawmy te sondaże. Tak. Wy tam macie stałe 10%, o tym jeszcze porozmawiamy. Pytanie jest inne. Jest Rafał Trzaskowski, który jakoś nie pali się do tego, by wziąć odpowiedzialność i wziąć całą partię. Jest Grzegorz Schetyna, który został szefem Dolnośląskiej Platformy.
Ma siłę daram, tak. No. Ma siłę, absolutnie. Proszę pana, no to jest problem, znaczy dobrze by było dla opozycji, dobra, za chwilę mnie na lewicy zabiją za to, dobrze by było na opozycji, gdyby największa partia opozycyjna po prostu była rozsądna i mądra, która by organizowała tę opozycję, która by nie
Platforma
była...
Platforma jest rozsądna i mądra?
Nie jest.
I dziękuję. To jest problem. I ten wątek rozwiniemy, ale ja mam jeszcze jedno pytanie i później najważniejsze. To jedno krótkie pytanie, to jest pytanie, czy Lewica poprze rząd w podnoszeniu składki zdrowotnej do 9%?
W tym kształcie na pewno nie poprze i też bym przestrzegał wszystkich polityków, naprawdę wszystkich. Zobaczcie, co będzie w projekcie ustawy, bo jak ktoś mówi o tej składce zdrowotnej i potem mówi, że będą wyłączane jakieś grupy z tej składki, ja w to po prostu nie wierzę. Lewica nie jest po to, żeby popierać zwyżkę podatku.
Dobrze, to jest ważna deklaracja, a teraz uwaga najważniejsza. Ja na to czekałem w każdym razie, dla mnie najważniejsze. Proszę pana, ja już niedługo mam wakacje i postanowiłem sobie w tym roku, że będę czytał książki. Jestem starym koniem.
Wreszcie!
Tak, wreszcie. Tak. Już skończyłem Rogasia z Doliny Roztoki. Zacząłem go w 6 roku życia i teraz czas na kolejne.
To gruby tom z tego,
tak,
co pamiętam.
Tak.
Proszę pana, jak już pan tę Dolinę Roztoki zakończył, to mam dla pana taką propozycję. Tomek na Alasce. Wie pan dlaczego? Ciekawa historia.
Nie. Otóż Szklarski był zdaje się agentem.
No dobra, zostawmy Alfreda Szklarskiego, który był agentem, natomiast Tomasz Wilmowski agentem nie był.
Nie.
I muszę panu, bo czy był tym agentem, czy nie, pana Szklarskiego, ja znałem pana Szklarskiego, nie chcę,
ja
w, to,
też nie wiem.
Nie chcę w to wchodzić.
No, czyli
nie
Tomek
byłem.
Na Lasce.
Proszę pana, dlaczego? Dlatego, że po śmierci pana Szklarskiego kilka lat ładnych ukazuje się książka, która się rozlicza z tym Tomkiem, który czasami źle traktował kogoś, czasami strzelał zwierzętom między oczy. Jest taka refleksja w tym wszystkim.
Dobrze, Tomek na Lasce, co jeszcze? I szybciutko,
bo Kajś?
Kajś.
Absolutnie, czytam.
Zbigniew Rokita.
Tak jest, Zbigniew Rokita. Jestem w połowie, Śląsk, Zagłębie. No wiadomo dlaczego, to nie reklama. Startowałem Zagłębie, tak mnie życie rzuciło. Natomiast fajna sprawa.
Mamy trzecią książkę?
I Ever, to znaczy 100 lat samotności. Absolutnie. Zawsze o tym mówię, dlatego że pan wie, że jestem wydawcą, ja Markeza kocham, zresztą jestem jednym z niewielu Europejczyków, którzy po prostu pospotykali się z niektórymi pisarzami iboroamerykańskimi i po prostu ta fascynacja jest mocna.
Musiał pan poczekać, że oni przylecą do Europy, bo pan się samolotem nie wybierze.
Chyba, że kajakiem.
Mm-hmm. Bo proszę państwa, Włodzimierz Czarzasty nie lata samolotami. Radio RMF24.pl, interia.pl, tam będzie jeszcze o polityce, o książkach. Być może też. Zapraszamy. No właśnie, no to skoro już przy wakacjach jesteśmy, to i zanim jeszcze wrócimy do polityki, to pan się wybiera na jakieś?
Wybieram się, tylko jeszcze...
A pan to takim tonem powiedział, Jezu, jeszcze te wakacje, ja wcale nie chcę, no ale muszę.
Nie chcę, oczywiście, tylko to zawsze w wypadku tej roboty politycznej to zawsze jest tak, że zawsze jak się pojedzie na wakacje, to coś się wydarza takiego, co wskazuje, że na te wakacje człowiek nie powinien pojechać. Na dziś się wybieram.
A dokąd? Jeśli można spytać.
Można, bo jeden tydzień chyba będę w Chorwacji, jeden tydzień chyba będę w Toskanii.
Nie nie wierzę.
Dlaczego?
Naprawdę? Ja myślałem, że pan siedzi nad Biebrzą i ptaki ogląda.
Na Mazurach siedzę niedaleko Węgorzewa bardzo często. Natomiast wie pan, ja kiedyś czytałem taką książkę o Michale Aniele, który przez przypadek też tam jakiegoś Leonarda da Vinci w życiu spotkał. To była tak piękna książka o Toskanii, że się trochę zakochałem w tej Toskanii. Ale nie dlatego, że ona jest modna, bo nawet nie wiem, czy już w tej chwili, czy jeszcze jest modna Toskania. To jest fajne,
ona jest chyba
fajne
zawsze
miejsce,
modna akurat,
fajne ale... miejsce, wie pan. Wino, którego nie pije, oliwę, którą pije. No po prostu jest fajnie, tak.
Znaczy,
no
wie pan, wybaczam panu też, że pan nie pije tego wina.
Nie, bo ja w ogóle alkoholu nie piję
od 6 lat. Tak, słyszałem, to jest znana historia. Moim zdaniem to nieprawda, ale...
A czy to nieprawda?
No, że pan nie pije tak w ogóle.
No nie, to nie.
Ale pan nie pije i pan żyje.
Nie, wie pan, ja bym chętnie się napił, tylko ja po prostu nie mogę, bo stan mojego serca mi mówi, że jak wypiję, to może przestać bić, a chciałbym, żeby biło.
To wróćmy na chwilę do polityki, bo rozumiem, że polityka wprawia w pańskie serce w bicie, a pana ożywia. Marcin Wiącek, kandydat PSL-u na rzecznika praw obywatelskich, przepadł, ale PSL mówi, zgłosimy go drugi raz. I cała ta lewica, poprzemy go drugi raz.
Znaczy, po pierwsze bym radził poczekać na to, co zrobi pani marszałkini Witek, dlatego że nie wiem, czy ogłosi po raz kolejny nabór kandydatów.
No, kiedyś musi, bo rzecznika nie ma.
Musi albo może przeczekać 15 dni i zgłosić jakąś ustawę mówiącą o pełniącym obowiązki, co oczywiście będzie bez sensu, bo ona nie będzie moim zdaniem zgodna z konstytucją, no ale to jest zupełnie inna historia. PiS bardzo dużo rzeczy robi niezgodnych z konstytucją. To jest jedna rzecz, czyli jak ogłosi. Po drugie, jak ogłosi, na pewno kierownictwo naszego klubu spotka się z PSL-em, spotka się z Platformą, spotka się z panem Hołownią i postaramy się wydyskutować jednego kandydata.
Ale to znów będzie kandydat opozycji, a nie kandydat dogadany z PiS-em.
Wie pan, myślę, że to jest trudno by było dogadać kogoś w tej sprawie z PiS-em. Chociaż muszę panu powiedzieć, że z panią Lidią Staroń to pan Kaczyński zrobił majstersztyk. Ewidentnie majstersztyk, to znaczy najpierw przeczołgał pana Gowina i mu powiedział, że nic nie znaczy, a potem ze strachu przed wyborami uzupełniającymi senackimi w Olsztynie. Ja jestem przekonany.
Tak? Że myślę, że się bał.
Tak, wie pan, no absolutnie. No bał się i uważam, że słusznie się bał, bo po Rzeszowie no raczej uważam, żeby wygrał ktoś z opozycji.
No wygrałby i co z tego?
No to z tego, że to na przykład na różnych ludzi, którzy chodzą przy tym Kaczyńskim, by wpłynęło w ten sposób, żeby przestali wierzyć na chwileczkę w jego geniusz. Wie pan, to są, ja to wiem po prostu, że są takie momenty, że nagle pan patrzy na otoczenie, a każdy szuka coś w torebce, pod stołem i tak, unika wzroku.
Tak? Pan tak miał?
No miałem, wie pan, ja już jestem szefem SLD, a w tej chwili nowej lewicy.
Unikali pańskiego wzroku?
6 lat, tak. Ale czasami się zmienia otoczenie, które zaczyna szukać wzroku, w związku z tym nie ma problemu.
Czyli pana zdaniem po prostu się Kaczyński przestraszył wyboru w Olsztynie. No dobrze, ale tak czy owak, rzecznika praw obywatelskich nie ma. Oczywiście, że oni mogą zrobić taki myk, że wprowadzą ustawę, w wyniku której pełniącym obowiązki zostaje ten, kogo wskaże na przykład marszałek Sejmu, prawda? I marszałek Sejmu wskaże.
I myślę, że to w tym kierunku pójdzie ostatecznie.
No i tak. I wtedy będzie oczywiście awantura z Europą, która to Europa zacznie się pieklić.
No, czyli standard.
Tak.
A tak naprawdę nie chcę nikogo urażać, ale myślę, że to jest taki dyskurs, który interesuje w Polsce bardzo niewielu.
To prawda. Aczkolwiek pytanie na przykład, czy w ogóle w Polsce jest możliwe, że opozycja w jakiejś sprawie ważnej, serio politycznej dogaduje się z PiS-em, to jest coś więcej niż standard. Wyście to przełamali, raz jeden dogadaliście się z PiS-em w sprawie no, europejskich pieniędzy, w sprawie
pan, tego paktu. Poruszył pan bardzo, bardzo trudny problem, dlatego że tak, po pierwsze dam kontrę na początek, ale niedużą. To my nie gadaliśmy z PiS-em, my gadaliśmy z rządem. I wie pan, dla mnie to jest dosyć duża różnica, dlatego że takie podejście, i to mówię bardzo, bardzo poważnie, podejście totalnej opozycji pod tytułem Nie gadamy nigdy z rządem w żadnej sprawie, dla mnie jest głupie. Dlatego, że to rodzi przyszłość taką, że nigdy nie będziemy rozmawiali w jakiejś bardzo ważnej sprawie. Niech pan sobie wyobrazi, że umiera masę ludzi, jest jakiś kataklizm, historie, nie wiem, wiatry, pioruny i w pewnym momencie premier rządu, bez względu na to, czy z Platformy, czy z PiSu, czy z Lewicy, czy skądkolwiek indziej, mówi, zróbmy coś wspólnie, bo nie daje rady, tak? I w tym momencie opozycja mówi, nie, nie, bracie, to jest z PiSu, na drzewo, tak? Ale te drzewa wszystkie się łamią,
ale
tak?
Wyście przez lata w ten sposób funkcjonowali.
I to głupie jest moim zdaniem, proszę pana. Wie pan, ja...
Dostaje pan teraz, przepraszam, po głowie od Leszka Millera, który to Leszek Miller generalnie w tej chwili uważa, że trzeba maszerować krok w krok, ramię w ramię z Platformą Obywatelską.
No tak, ale wie pan... Pan Leszek Miller...
Skończę
ten wątek spotkania z premierem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby partie lewicowe głosowały, te, które wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej, głosowały przeciwko ratyfikacji umowy europejskiej, która dotyczy całej Unii Europejskiej. Nie wyobrażam sobie tego. I chcę powiedzieć jasno, będę się spotykał z każdym premierem rządu, który będzie w takich sprawach miał coś do powiedzenia, dlatego że to jest łatwo, tak nawiasem jestem przekonany, że te pieniądze w większości będzie opozycja dzisiejsza wydawała. Naprawdę. I uważam, że takie podejście totalnej opozycji po prostu jest głupawe. W sprawie Leszka Millera, to są dla mnie przykre komentarze, ale mam luksus. Znaczy od momentu, kiedy Leszek przestał być członkiem partii, tej, której ja jestem przewodniczącym, zwolniłem się z komentowania tego, co on mówi i zrobiłem to, muszę panu powiedzieć, z lekkim sercem, bo wydaje mi się, że on marzy, żebym skomentował to, co on mówi, a ja po prostu nie spełniam wszystkich marzeń.
Ja wiem, ale ja pana tym razem naprawdę nie namawiam do tego, żeby się widowiskowo na antenie jakoś tam poprztykać ze Leszkiem Millerem. Nie namawiam pana na jakieś złośliwości pod jego adresem, które on później chętnie skomentuje serię będzie się ciągnął. To zostawmy teraz tę serię. Ja pytam o coś zupełnie serio. Otóż Leszek Miller mówi mniej więcej tak. Opozycja musi iść razem, bo głównym naszym wrogiem jest PiS, ponieważ najsilniejszą partią opozycyjną jest Platforma, to jej się mamy trzymać. Oczywiście on tego nie mówi wprost, ale de facto do tego się to sprowadza.
Wie pan, ja to tak skomentuję. To znaczy po pierwsze... Wydaje mi się, że Leszek zawsze lubił Platformę i był przy tej Platformie. Wydaje mi się, że też marzył, żeby być wicepremierem u Donalda Tuska. Wydaje mi się, że doprowadzenie...
A to mówi teraz serio, czy to jest taka złośliwość?
Nie, mówię serio. Tak to oceniam, bo złośliwy bym był wtedy, kiedy bym na przykład skomentował coś takiego umownie. Czarzasty spotkał się z Morawieckim, a ja bym nigdy nie spotkał się z Kaczyńskim. To jakbym to powiedział, to bym był złośliwy, ale przecież nie jestem. Natomiast jeżeli chodzi o tę Platformę, to co się zdarzyło złego dla Lewicy, to, że w pewnej chwili doprowadziliśmy do tego, że mógł Donald Tusk powiedzieć, po co macie głosować na Lewicę, która ma ten sam program co my, to było miesiąc przed wyborami, głosujcie na nas, bo oni są mali, tak? To są różne partie, mają różne programy. Ja nigdy się z Platformą nie dogadam w sprawie tego, jak ma wyglądać państwo świeckie. Nigdy się nie dogadam w sprawie systemu podatkowego. Nigdy się nie dogadam w sprawie zabezpieczenia najuboższych. Nigdy się nie dogadam w sprawie religii w szkołach.
Nigdy się nie dogadam, a później planuję wspólny rząd z nimi.
Tak, ale
to jest rzeczywiście fascynujące.
Dobra, ale są warunki. To znaczy, jeżeli panowie na przykład...
Nie, ale zaraz, sekundę, nie, przepraszam, to teraz zupełnie poważnie. Jak się pan nie dogada i pan wymienia cały katalog spraw, to ja rozumiem jeszcze, że można jedną wyłączyć, na przykład sprawy światopoglądowe. Ale pan mówi o tym, jak będzie wyglądało państwo świeckie, to jedna rzecz, ale w sprawie podatki, to jest jedna z kluczowych spraw dla państwa. System ochrony zdrowia, no przepraszam, co jest ważniejsze
w
tej chwili?
Dobra, ale w sprawie systemu ochrony zdrowia, jeżeli Platforma zrezygnuje z planów prywatyzacji szpitali, siadamy i gadamy, tak?
Czyli jak Platforma przestanie być Platformą i wstąpi do SLD, proszę pana, to się dogadamy.
Ja podpisałem do tej pory jedno porozumienie w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Nowej Lewicy. Mianowicie takie. Jeżeli chodzi o zwrot emerytur dla służb mundurowych. Jak pan pamięta, te emerytury były dwoma falami zmiecione. Najpierw za Platformę, która tam połowę zabrała i PiS zabrał to do końca.
Resztę.
Podpisałem takie porozumienie. W związku z tym, jeżeli będzie taka sytuacja, że Platforma powie nie zwracamy tego, ja nie wyjdę do tego rządu. No i co, pytanie jest, co będzie wtedy? Będą ponowne wybory.
Na razie jeszcze nie ma takiej sytuacji, byście mieli jakąkolwiek
większość. My nie możemy jako lewica po prostu posłuchać między innymi pana premiera Leszka Millera, którego szanujemy za Unię Europejską. My nie możemy po prostu zachowywać się tak samo jak Platforma, bo jeżeli by się wszyscy zachowywali tak samo jak Platforma, to Partia Razem, Wiosna, Nowa Lewica powinny wstąpić do Platformy Obywatelskiej. Dopóki będą ci liderzy na lewicy, którzy są, to lewica będzie miała swoją tożsamość. I tyle, jeżeli ktoś chce zamazać tą tożsamość, to znaczy doprowadzić do tego, że lewica przestanie istnieć. Ja się na to nie zgadzam.
A nie martwi pana to, że cokolwiek kombinujecie lewo, prawo i to zawsze jest tak, że w sondażu około 10% i to jest tak raczej górna granica, 10-11. Tak od 8 do 11.
Proszę pana, mnie oczywiście to martwi, bo elektorat lewicy jest do 20% w Polsce, tak? Mnie oczywiście to martwi.
To by znaczyło, że połowa z tego elektoratu nie chce nawet głosować.
Dobra, to mnie oczywiście martwi. Cieszy mnie to, że młode pokolenie idzie bardzo szeroką falą i ma w dużej mierze poglądy lewicowe, chociaż martwi mnie to, że również Konfederacja jest tam bardzo ceniona. Natomiast, proszę pana, jest taka teoria języczka uwagi. Mhm. Wie pan, ja panu powiem coś, co jest chyba proste, ale nie wszyscy są w stanie zrozumieć. Kieruję to na przykład do pana Donalda Tuska, do pana Budki. Nie zrobicie żadnego rządu bez lewicy następnego. W związku z tym szanujmy się. My was szanujemy, wy nas szanujcie. Szanujmy się za swoją odrębność, szukajmy wspólnych projektów, tak jak w Rzeszowie. Tak? Udało nam się, to znaczy PSL-owi, Hołowni i Lewicy przekonać Platformę do pana Fiołka. Jest sukces, tak? Szukajmy takich projektów. W związku z tym trzeba tak to robić, ale każdy ma, ale nie można być tym arogancki. Wie pan, ja nie mogę się budzić następnego dnia i słyszeć, że właśnie lewica została dołączona do koalicji 278. Chyba, no to są
270,
po prostu...
276.
No dobra, 276,
a
tak?
A może ja się mylę.
Czy pan uważa, bo powiem jedną rzecz krytyczną w stosunku do pana Budki. Jedną w całym programie. Czy pan
Proszę
o jedną rzecz, to jest serdecznie. Pan, czy pan uważa, że ja dobrze to oceniam w niedzielę wyborczą pana Fiołka, że nagle, przecież każdy z nas mógł tam pojechać do tego Fiołka, tak? Nagle przez przypadek na trasie Szczecin-Wrocław przejeżdżał przez Rzeszów pan Budka. Wie pan, ja po prostu nie rozumiem tego, tak? Przecież my możemy wspólnie pojechać, możemy pana Fiołka poprosić, pogratulować go. Wie pan, nie można być wszędzie primus inter pares, tak?
No może on po prostu wychodzi z założenia, że to on jest jednak liderem opozycji.
No i to jest właśnie problem, bo on jest liderem opozycji, bo jest liderem największej partii opozycyjnej. Ale to są prawa i są też obowiązki skromności, rozsądku, konsultacji, podawania ręki pierwszy, puszczania w drzwiach słabszego. Wie pan, na tym to polega, tak?
Dobrze, zaczęliśmy od piłki nożnej. Skoro tak, no to piłką skończymy. Rozumiem, że pan podkreślił, że się na niej zna.
Tak,
wybitnie. To jak każdy polityk, który się musi znać na wszystkim.
Tak jest.
To w takim razie, zaraz, jak wie pan o tym, że istnieje obawa, że jak wygramy ze Szwecją, to wychodzimy z grupy.
A jak pan by się chciał zapytać, z kim potencjalnie byśmy byli, jak to niech pan zapomni, bo ja nawet do końca nie wiem, kto tam gra. Wczoraj oglądałem jakiś mecz przypadkiem Rosja z drugim zespołem, nie wiem
Rosja
jakim,
z drugim
gdzie
zespołem.
Było 4-1 dla tego drugiego zespołu.
Ten drugi zespół, proszę pana.
To się nazywał?
To się nazywa ulubiony zespół Adriana Zandberga.
A, czyli Duńczyk.
Tak, no, jak myślałem. Pan mógł po prostu tego nie wiedzieć.
Adrian, przepraszam cię, Adrian, nigdy więcej tego nie zrobił.
Było 4-1 dla Danii, rzeczywiście to był niesamowity mecz.
Tak mi się wydawało
tak,
właśnie.
To było fajne. Tak. Ale jak pan nie interesuje się piłką, to jakim cudem pan oglądał?
A bo przyszedłem do domu, usiadłem w fotelu, włączyłem telewizyjny aparat i po prostu obejrzałem sobie.
Patrzę.
Tak? No ja robię różne rzeczy w domu po prostu. Czytam, oglądam telewizję, a czasami sobie wieszam zdjęcia różnych polityków na ścianach, na ścianie i na przykład się zastanawiam, kto w tym gronie nie pasuje, do kogo chociażby miał aspirację, żeby pasować.
Typa se wiesza zdjęcia. Taki pasjans na ścianie.
Taki pasjans, tak. Pasjans na rozsądek.
Jakbym ja jeszcze wierzył w pańskie słowa, to bym pomyślał, że naprawdę musi pan mieć nieźle udekorowany dom. Proszę, ale ponieważ był pan w domu, to wiem, że, pan, że to nieprawda.
Wie pan co? To jest z politykami, to mniej więcej tak jest. Kiedyś miałem takiego przyjaciela, on niestety umarł. I popatrzył na mnie, a był geniuszem. I wszyscy mówili, ten Marian to kłamie w co drugim zdaniu, taki cwany jest. I ten Marian do mnie przyszedł i mówi, słuchaj, ty tak o mnie nie mów, bo ja kłamie w co drugim zdaniu, a ty dwa razy w jednym. Mówi, będziesz politykiem. Taka była sytuacja.
Taka i Marian sytuacja. Miał rację. Może tylko w tym, że został pan politykiem.
Mądry
przecież.
Człowiek był. A pan jest człowiekiem inteligentnym, dlatego dziękuję, że pan mnie zaprasza czasami.
Zapraszam i będę zapraszał, ale po wakacjach. Do wakacji dni parę. Pan jedzie na te tam Chorwację i na Toskanię. Ja się też gdzieś wybieram, ale to wszystko w swoim czasie. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy, był naszym gościem. Warto było.
Dzięki bardzo, dzięki panu serdecznie, dzięki państwu.